Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszy wykład będzie dotyczył wybranych metod i technik pomocnych w diagnozie pedagogicznej. Jeżeli chodzi o skuteczność i efektywność diagnozy, to skuteczność właśnie i efektywność postępowania interwencyjnego uwarunkowana jest przede wszystkim przez właściwe postawienie diagnozy. Podstawę celnej diagnozy stanowi zbiór informacji, które uzyskuje się w dwojaki sposób. Po pierwsze, poprzez podejście zewnętrzne. Informacje zaczerpnięte są z kwestionariuszy lub skali postaw i podejście wewnętrzne, fenomenologiczne. Informacje pochodzą z takich technik diagnostycznych jak obserwacja, rozmowa, wywiad, analiza dokumentów oraz technika ankietowa. Należy zaznaczyć, iż w pedagogice dokonuje się ścisłych kategoryzacji dotyczących opisu postępowania diagnostycznego, dlatego też rozróżnia się pojęcia metoda, technika i narzędzie diagnostyczne. I właśnie są takie też teorie opisu postępowania diagnostycznego. Metoda, technika i narzędzie diagnostyczne. Metoda diagnozy zawiera zespół racjonalnie uzasadnionych sposobów postępowania diagnostycznego, które to są ukierunkowane na opis wycinka rzeczywistości. Zawiera elementy takie jak zaplanowanie całości i przebiegu procesu diagnozy, dobór, konstruowanie i zastosowanie technik diagnostycznych, wybór sposobu analizy i opisu badanej rzeczywistości, rozumowanie diagnostyczne, weryfikację uzyskanego obrazu diagnostycznego oraz prognozowanie jego rozwoju, projektowanie interwencyjne, holistyczną ocenę wyników postępowania praktycznego. Według Nowaka Stefana metody badawcze to przede wszystkim typowe i powtarzalne sposoby zbierania, opracowywania, analizy i interpretacji danych empirycznych służące do uzyskiwania maksymalnie lub optymalnie uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w nich pytania. Technika diagnostyczna z kolei to konkretne czynności praktyczne badacza, mające na celu zebranie optymalnie obiektywnych i sprawdzalnych danych. Ścisłe wyznaczniki pomagają w prawidłowym ustaleniu celu diagnozy, operacjonalizacji problemu i doborze wskaźników. Według Aleksandra Kamińskiego techniki badawcze to przede wszystkim sposoby zbierania materiału oparte na starannie opracowanych dyrektywach, dokładnych, jasnych, ścisłych, weryfikowanych w badaniach różnych nauk społecznych i dzięki temu posiadających walor użyteczności międzydyscyplinarnej. Mają charakter instrukcji, tym użyteczniejszej, im wierniej stosowanej. Do technik diagnozowania zaliczamy obserwacje, analizę dokumentów i treści, ankietę, wywiad, technikę projekcyjną i socjometryczną. Obserwacja polega na spostrzeganiu osób, zjawisk, procesów w naturalnym ich przebiegu. Postawa badacza jest bierna. Badacz ma jak najmniej zniekształcić przebieg zjawiska. Rodzaje obserwacji to bezpośrednia bądź pośrednia. Jest to jakby podział ze względu na typ kontaktu. Ciągła bądź próbek czasowych ze względu na czas. Całościowa bądź częściowa ze względu na treść. Uczestnicząca bądź nieuczestnicząca ze względu na rodzaj relacji między obserwatorem a obserwowanym. Obserwacja musi być wierna. Dobrze przeprowadzoną obserwację warunkują następujące wyznaczniki. Premedytacja, czyli przeprowadzenie informacji w celu rozwiązania ściśle i w pełni określonego zadania poznawczego. Planowość, przeprowadzenie obserwacji według planu. Celowość, obserwator skupia się wyłącznie na zjawiskach związanych z badaniem. Aktywność, spostrzeżenia selekcjonowane są ze względu na przedmiot i cel poznania. Systematyczność, obserwacja powinna trwać ciągle i być przeprowadzana według określonego systemu. Technika projekcyjna według Stefana Schumana łączona jest z aktywnością plastyczną dziecka. Na przykład funkcjonowanie dziecka w rodzinie. Narysuj swoją rodzinę. Nie należy niczego sugerować. Z pracy dziecka można wywnioskować, co się dzieje w rodzinie. Metoda musi być jednak wsparta wywiadem. Wywiad z kolei to rozmowa kierowana badającego z respondentem według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz. Wywiad służy głównie do poznania faktów, opinii i postaw danej zbiorowości. Materiał uzyskany drogą wywiadu pozwala na analizę układów i zależności między zjawiskami. Jest szczególnego rodzaju rozmową, na przykład wywiad bezpośredni, osobisty, twarzą w twarz. Najważniejszym warunkiem poprawnego przeprowadzenia wywiadu są właściwe, przygotowane dyspozycje, czyli kwestionariusz. Jest to zestaw pytań według specjalnych zasad. Wyróżniamy typy wywiadów. Ustny, czyli taki swobodny wywiad, pisemny, może być to ankieta, kwestionariusz, skategoryzowany, czyli ściśle ograniczona kolejność i brzmienie stawianych pytań. Badany nie może zmienić słów użytych w badaniu. Nieskategoryzowany, prowadzony w sposób swobodny, może być też wywiad jawny, ukryty, jawny, nieformalny, ukryty, formalny, indywidualny, zbiorowy, panelowy, czyli powtarzalny. Reguły, które trzeba przestrzegać, aby wywiad był prawidłowy i skuteczny. Sposób budowania pytań i ich komponowania w całość, tworzenia ich selekcji, pytania muszą być sformułowane właśnie jasno, zrozumiale, konkretnie. Nie mogą wprowadzać nowego tematu w sposób nieoczekiwany. Pytania należy ujmować w zróżnicowany sposób, stosując pytania zarówno proste, jak i złożone, otwarte i zamknięte. Pytania wprost oraz nie wprost, pytania sugerujące, naprowadzające, odroczone lub przejściowości ich przebiegu. Język, którym posługuje się diagnosta, jest bardzo ważny. Optymalną sytuacją jest indywidualne dostosowanie języka wywiadu do możliwości intelektualnych badanej osoby. Sposób i przebieg również jest bardzo. Sposób prowadzenia oraz przebieg jest również bardzo ważny. W rozmowie wstępnej diagnosta przedstawia siebie, instytucję, którą reprezentuje, cel, buduje atmosferę poufności i życzliwości, obniża stres badanego, zapewnia o dyskrecji, motywuje do szczerych odpowiedzi. Respektowanie warunków poprawności to kolejny wymóg. Główną zasadą jest zapewnienie spokoju i dyskrecji, wykluczenia sytuacji zakłócających oraz dobór odpowiedniego miejsca i pory przeprowadzenia wywiadu. Ankieta i jej klasyfikacje. Ankietę możemy rodzaje ankiet. Jest ankieta środowiskowa, czyli audytoryjna. Stosuje się ją wśród respondentów skupionych w jednym miejscu, na przykład w klasie. Może być ankieta prasowa, zamieszczona na łamach gazet, ma na celu zbadanie pewnego faktu wśród osób ankietowanych rozproszonych, na przykład po całym kraju. Pocztowa, rozprowadzana jest przez pocztę, internet lub pocztę mailową. Jawna, skierowana do respondenta określonego imiennie lub gdy możliwe jest jego wskazanie na podstawie przypisanych mu cech. Anonimowa, nie jest podpisywana imiennie. Pytania skonstruowane są tak, aby respondent nie mógł zostać zidentyfikowany. Istnieją wyznaczone i rygorystyczne zasady ankiety, wśród których należy wymienić umiejętne zmotywowanie respondentów do udzielania szczerych odpowiedzi, precyzyjne i poprawne sformułowane pytania, troska o wygląd zewnętrzny ankiety, trójdzielna konstrukcja, czyli instrukcja, część zasadnicza oraz metryczka. Przed przystąpieniem do badań ankietowych wśród liczniejszej grupy ankieta powinna zostać sprawdzona wśród małego grona w tak zwanych badaniach pilotażowych. Ankieta jest techniką gromadzenia informacji polegającą na wypełnianiu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy. Na ogół o wysokim stopniu standaryzacji oraz w obecności lub bez obecności ankietera. Ankieta dotyczy najczęściej wąskiego zagadnienia i problemu. Jest też jeśli jest szerszy, to rozbita jest na kilka zagadnień szczegółowych. Pytania w ankiecie powinny być konkretne, ścisłe i jednoproblemowe. Najczęściej to pytania zamknięte, opatrzone w tak zwaną kafeterię, to jest zestaw wszelkich możliwych odpowiedzi. Może być wypełniana zarówno przez respondenta, jak i badającego. Ankieta jest szczególnym przypadkiem wywiadu. Odróżniają ją trzy cechy. Stopień standaryzacji pytań, zakres i głębokość problematyki oraz zasady przeprowadzania. Badanie dokumentów to kolejna technika pomocna w diagnozowaniu. To technika badawcza służąca do prowadzenia następujących obserwacji, także ilościowych informacji o badanej instytucji czy zjawisku wychowawczym. Jest także techniką poznania biografii jednostek i opinii wyrażonych w dokumentach. Analiza treści z kolei, związana z badaniami dokumentów osobistych, służy do obiektywnego, systematycznego i ilościowego opisu jawnej treści przekazów informacyjnych. Sfałszowany dokument staje się analizą badaną nie pod kątem jego wiarygodności, ale szukania przyczyn, rozmiarów, rodzajów ich powstawania. Technika ta ma większe zastosowanie w poznaniu cech psychicznych życia wewnętrznego jednostek i grup, ich motywacji oraz postaw. Technika socjometryczna. Jedną z technik badawczych jest socjometria. Jest techniką nową, stosowaną na przełomie lat 20-30, między innymi przez Korczaka. Obecnie jest powszechnie stosowana. Nazwę socjometria pierwszy określił amerykański badacz w 1944 roku Jakub Moreno. Jej zaletą jest wszechstronność w zastosowaniu. Jest prosta w użyciu, duża łatwość wnioskowania, praktyczna przydatność. Jest zespołem czynności werbalnych i manipulacyjnych. Służy do badania grup formalnych i nieformalnych bez ograniczeń. Bez ograniczeń co do liczby, jak i wieku. Chciałabym tutaj przytoczyć jeszcze diagnozę pedagogiczną na podstawie sytuacji problemowej dotyczącej resocjalizacji. Tak, żeby Państwo jeszcze mieli kolejny przykład, jak taką diagnozę należy wykonać. Będzie ona dotyczyła Marka, który jest uczniem klasy 6 szkoły podstawowej i pewnego dnia z tornistra z jednej koleżanek Marty zginęła kwota pieniężna w wysokości 200 zł. Podczas poszukiwań okazało się, że osobą, która przywłaszczyła sobie pieniądze, jest Marek. Jaka była przyczyna, która spowodowała, że Marek ukradł? Hipotezy. Po pierwsze, Marek ukradł, ponieważ był głodny. Chciał kupić sobie coś do jedzenia. Hipoteza druga. Marek ukradł, ponieważ chciał się popisać przed kolegami odwagą. Trzecia. Marek ukradł, ponieważ chciał pomóc finansowo matce. Hipoteza czwarta. Marek ukradł, gdyż nie dostał od mamy kieszonkowego na wydatki, a chciał sobie coś kupić. I hipoteza piąta. Chłopiec ukradł, ponieważ nie lubi Marty i chciał wyrządzić jej szkodę. Weryfikacja hipotez. Aby odnaleźć przyczynę, dla której Marek ukradł, przeprowadzono rozmowę z Markiem, jego matką, wychowawczynią, poszkodowaną dziewczynką, przyjaciółkami Marty, kolegą Rafałem oraz resztą klasy. Zastosowano takie metody badawcze jak wywiad środowiskowy i analizę dokumentów. Rozmowa z Markiem. Marek nie chciał powiedzieć, dlaczego ukradł. Stwierdził jednak, że nie lubi Marty, gdyż ta go przezywa. Powiedział również, że tego dnia nie był głodny. Zresztą, gdyby był, mógłby sobie coś kupić. Miał dostatecznie dużo pieniędzy. Chłopiec rozpłakał się. Powtarzał, że nigdy więcej już nie ukradnie. Rozmowa z matką w domu chłopca. Podczas rozmowy z matką ustalono, że Marek jest jedynakiem. Matka wychowuje go samodzielnie, ponieważ ojciec zginął w wypadku samochodowym 5 lat temu. Mimo iż pracuje sama, dziecku niczego nie brakuje. W utrzymaniu domu pomagają dziadkowie. Poza tym Marek dostaje rentę po ojcu. Uczeń ma własny, dobrze urządzony pokój. Mama Marka zapewniła, że dostaje on kieszonkowe oraz pieniądze na wszelkie inne potrzeby. Dostaje również drugie śniadanie do szkoły oraz jest zapisany na obiady w stołówce szkolnej. Matka wyznała także, że kilka razy dostawała uwagi telefoniczne od sąsiadów dotyczące zachowania się Marka względem innych na podwórku. W rozmowach z synem ujawniane były przyczyny tego zachowania. Matka zdaje sobie sprawę, że chłopak ma nietypową urodę i ciężko mu się z tym pogodzić. Matka zapewniła, że mimo pracy znajduje czas dla syna i spędza z nim prawie każdą wolną chwilę. W wychowaniu chłopca pomagają jej dziadkowie mieszkający na tej samej ulicy. Rozmowa z wychowawczynią Marka. Z rozmowy z wychowawczynią wynika, że mimo drobnych wypadków nieposłuszeństwa jest chłopcem grzecznym. Niektóre dzieci trochę mu dokuczały, gdyż ma jako jedyny w klasie rude włosy i mocno piegowatą twarz. Wychowawczyni zna Marka od kilku lat. Nie przypomina sobie, aby wcześniej Marek coś komuś ukradł w szkole, ale zauważyła, że coraz rzadziej aktywnie uczestniczy w lekcji i coraz mniej przebywa w towarzystwie rówieśników na przerwach w szkole. Nie było też skarg spoza szkoły na chłopca. Podczas przeglądania dziennika wychowawcy ustalono, że Marek dobrze się uczy, przynajmniej do tej pory. Średnia osiąganych przez niego ocen w ostatnim semestrze wyniosła 4,0. Marek według zapewnień nauczycielki jest zdolny, ale leniwy. Klasowy dzienniczek uwag w rubryce poświęconej Markowi zawiera trzy uwagi. Pierwsza. Nauczycielka historii zwraca uwagę Markowi, gdy ten zrzucił zeszyty i książki Marcie z ławki. Po drugie, nauczyciel matematyki zwraca uwagę chłopcu potem, gdy przy wchodzeniu do klasy pchnął on Martę tak mocno, że uderzyła się u stół i nabiła sobie siniaka. Uwaga trzecia dotyczy bójki na WF-ie. Marek pobił się z kolegą z klasy Sławkiem. O tym zdarzeniu została powiadomiona matka chłopca. Rozmowa z Martą. Dziewczynka przyznała, że trochę dokuczała Markowi. O tym, że ma pieniądze, wiedziało dużo osób w klasie, ponieważ głośno o tym mówiła. Twierdziła, że nie jest złośliwa w stosunku do chłopca. Za pieniądze chciała sobie kupić firmowe buty. Rozmowa z kolegą Marka, Rafałem. Marek wielokrotnie skarżył mu się na Martę. Mówił o zemście na niej. Rozmowa z przyjaciółkami Marty. Przyjaciółki słyszały, jak Marta mówiła przed kradzieżą do Marka: rude sieroty jak ty, na takie buty nie stać. Rozmowa z klasą. Podczas rozmowy z klasą wyszło na jaw, że niektórzy uczniowie Markowi dokuczają z powodu rudych włosów. W docinkach przodują Marta i Sławek. Ustosunkowanie się do poszczególnych hipotez. Po pierwsze, hipoteza pierwsza w brzmieniu: Marek ukradł, ponieważ był głodny, chciał kupić sobie coś do jedzenia, jest fałszywa. Hipoteza druga w brzmieniu: Marek ukradł, ponieważ chciał się popisać przed kolegami odwagą, jest fałszywa. Hipoteza trzecia w brzmieniu: Marek ukradł, ponieważ chciał pomóc finansowo matce, jest fałszywa. Hipoteza czwarta w brzmieniu: Marek ukradł, gdyż nie dostał od mamy kieszonkowego na wydatki, a chciał sobie coś kupić, jest fałszywa. Hipoteza kolejna w brzmieniu: chłopiec ukradł, ponieważ nie lubi Marty i chciał wyrządzić jej szkodę, jest prawdziwa. Diagnoza obserwacyjna. Podczas rozmowy z Markiem zauważyłam, że jest chłopakiem zamkniętym w sobie. Wyczuwałam w nim też strach przed konsekwencjami swego czynu. Dosyć wyraźnie widać było wrogie nastawienie do rówieśników, ponieważ w toku pytań, które padały w rozmowie z Markiem na temat kolegów i koleżanek, odpowiadał z podniesionym głosem, jakby chciał krzyczeć. Sądzę, że z wielką trudnością znosi docinki ze strony rówieśników, a w szczególności od Marty i Sławka, których nie lubi i to bardzo. Ogólnie trudno mi się rozmawiało z Markiem, ponieważ odpowiedzi w większości były zdawkowe. Częste wzruszanie ramionami może świadczyć o obojętności chłopca względem własnej osoby. Sądzę, porównując obecne zachowanie Marka do wcześniejszego, że jego samoocena spadła i to znacznie. Zaczyna odcinać się od klasy i coraz częściej ucieka we własne myśli. Mam nadzieję, że te elementy nie doprowadzą do fobii związanych z wyglądem zewnętrznym oraz, że znajdzie się wyjście, które będzie owocne w dalszym rozwoju chłopca. Przebieg rozmowy z Markiem. Cześć Marku, nie masz nic przeciwko temu, żebyśmy trochę porozmawiali? Chłopak kręci głową i wzrusza ramionami. Opowiedz mi coś o sobie. Masz jakieś hobby? Uprawiasz jakieś sporty? Nie wiem. Lubię pływać i grać w nogę. Często grasz z kolegami na boisku? Nie. Dlaczego? Bo oni nie umieją grać i mi się nie chce z nimi grać. Wolę grać na komputerze. Czemu? Przecież są twoimi kolegami. Sądzisz, że grają słabo i temu nie chcesz, dlatego nie chcesz z nimi grać? Nie, ja nie chcę z nimi grać, nie lubię. Postanowiłeś już nigdy z nimi nie zagrać? Nie, ale nie lubię grać z takim jednym. A o kogo chodzi? Taki Sławek cały czas mnie fauluje. Nie lubisz grać ze Sławkiem? Tak? Kiedyś go tak kopnę, że zobaczy. Co on ci takiego zrobił? On jest durny. Nie chcę w ogóle go znać. Czy tylko na niego jesteś zły? W ogóle się na mnie przezywają. I taka Marta. Marta jest twoją koleżanką z klasy, tak jak Sławek. Możesz coś o niej powiedzieć? Przezywa się na mnie, głupia. Czy dlatego zabrałeś jej pieniądze z plecaka? Ona cały czas szczerzy te swoje zęby i inni się ze mnie śmieją. Potrzebowałeś na coś te pieniądze? Mam swoje pieniądze. Jakbym chciał, to sam bym sobie kupił. Więc zrobiłeś to, bo jej nie lubisz. Nie cierpię ich. Jest ktoś z twojej klasy, kogo lubisz? Chyba Rafał. Siedzę z nim w ławce i się na mnie nie przezywa. Tylko inni. Tylko jedna osoba? Chcę już iść do domu. Marek chyba myśli, że nie puścimy go do domu. Dalsza rozmowa źle wpłynęłaby na Marka. Jak myślisz, co teraz będzie? Wzrusza ramionami, boi się. Dobrze, dokończymy rozmowę jutro. Zgadzasz się? Już nie chcę, zaczyna płakać. Już nigdy więcej nie ukradnę. Chłopak boi się konsekwencji tego, co zrobił. Drugiego dnia podczas rozmowy z chłopcem wynikło, że chciałby mieć normalną klasę, żeby się nikt na niego nie przezywał i żeby nie czuł strachu przed pójściem do szkoły oraz spotkaniem z rówieśnikami. Nie jest jednak pewien co do propozycji zmiany szkoły, choć nie powiedział nie. Diagnoza genetyczna. Marek jest typowym nastolatkiem w wieku dojrzewania, który potrzebuje odnaleźć samego siebie oraz stara odpowiedzieć się na pytanie, kim jestem. Z wywiadu środowiskowego, który przeprowadziłam z matką chłopca, nie wynika, że ma ona trudności wychowawcze. Raczej radzi sobie z wyzwaniami, jakim jest samotne wychowanie dziecka. Przypuszczam, że ogromne znaczenie ma również pomoc ze strony dziadków chłopca. Ustalono jednak, że Markowi brakuje ojca i to bardzo. Brak ojca może być powodem nieśmiałości chłopca w kontaktach z rówieśnikami. Może czuje się gorszy z tego powodu, zazdrości innym, Matka mówi, że mimo tego, iż nie ma większych problemów wychowawczych, zauważyła, że Marek się zmienia. Zrobił się małomówny, a na tematy szkolne rzadziej niż kiedykolwiek z nią rozmawia. Dowiedziałam się, że nie było żadnych problemów w okresie ciąży, więc negatywny wpływ na rozwój Marka ma brak ojca w rodzinie. Socjalizacja chłopca opiera się jedynie na przykładzie jego matki oraz dziadków, co nie musi wpływać negatywnie na rozwój chłopca, ale nie jest też do końca właściwe. Dalej, zły kontakt z rówieśnikami, spadająca ocena, samoocena Marka, słaba odporność na krytykę, uwagi, szczególnie ze strony kolegów i koleżanek, skłonność do agresywnego zachowania w stosunku do rówieśników. Marek nie może zmienić swojego wyglądu, co stwarza trudności przystosowawcze i jest powodem narastającej w nim agresji, w szczególności do osób, które dokuczają mu z tego powodu. Diagnoza prognostyczna. Marek jest chłopcem zdolnym, co potwierdzają niezłe wyniki w szkole. Lecz jeśli chłopiec będzie w dalszym ciągu poniżany przez rówieśników z klasy, może się opuścić w nauce, odizolować od grupy i stracić zainteresowanie życiem szkoły. Kradzież, której się dopuścił, jest w pewnym sensie manifestacją samego siebie, nagromadzeniem negatywnych emocji, które się uwolniły właśnie w taki sposób. Zostawiając chłopaka samemu sobie, musimy liczyć się z tym, że nie skończy się tylko na tym jednym wybryku, ale w toku dalszych wydarzeń Marek stanie się agresywny względem swojego otoczenia. Chęć ucieczki od problemów, w szczególności od rudej urody, może być przyczyną, iż jednostkę zaczną przyciągać różnego rodzaju używki, które będą dla niego ulgą w codziennym zmaganiu się z samym sobą. Poszukiwania akceptacji mogą być tragiczne w skutkach. Na szczęście to początki negatywnych zachowań Marka. Należy działać profilaktycznie tak, aby chłopiec czuł się potrzebny, aby zniwelować stres związany z pójściem do szkoły. Trzeba również popracować nad wyregulowaniem, podwyższeniem jego samooceny. Z powodu docinek ze strony innych uczniów Marek popadł w kompleksy, co jest przyczyną negatywnych wyobrażeń siebie samego i agresywnego nastawienia względem innych. Marek jest osobą otwartą na sugestie pewnych osób socjalizująco znaczących w jego życiu. Mam tu na myśli jego matkę oraz wychowawczynię. Należy wykorzystać te osoby do zmiany nastawienia i dalszego postępowania chłopca tak, aby mógł normalnie funkcjonować w szkole i poza nią. Należy skłonić matkę do częstszych rozmów z synem, mając na celu odbudowanie jego wartości, podbudować go psychicznie oraz oczywiście wspierać na duchu, co wydaje się być obowiązkiem każdego rodzica. Za zgodą chłopca dobrze by było przenieść go do innej klasy, a nawet innej szkoły, ale trzeba liczyć się z tym, że tam również miałby kłopoty przystosowawcze do nowego otoczenia. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłaby praca nad jego obecnym stanem w klasie, który już zna. Pedagog szkolny powinien porozmawiać z klasą na temat Marka i uświadomić, jaką rolę pełnią rówieśnicy w życiu każdego człowieka. poruszyć temat akceptacji oraz poprosić klasę o wyrozumiałość i akceptację dla Marka. Jeśli Marek zacznie czuć się bezpiecznie, w miarę możliwości bezstresowo w klasie, jeśli konflikty między nim, Martą, Sławkiem i innymi osobami zostaną zminimalizowane, może wówczas będzie można zażegnać problem agresywności chłopca. Moment, w którym Marek będzie wiedział, że jest akceptowany, będzie momentem zwycięstwa. Na pewno polepszą się jego kontakty z kolegami i koleżankami w klasie. Może Marek odnajdzie wówczas samego siebie i coś w sobie, co będzie jego atutem. Do tej pory była to dobra nauka w szkole. Może zaimponuje i zaskoczy innych czymś jeszcze. Skala według Pytki. Nieprzystosowanie rodzinne. Prócz faktu, iż Marek jest jedynakiem, wychowującym się pod okiem jednego rodzica, nie zauważam innych problemów lub konfliktów rodzinnych. Nieprzystosowanie rówieśnicze. Przez swoje problemy związane z wyglądem chłopiec traci pozytywny kontakt z większością klasy. Mimo rozmów pedagoga szkolnego z uczniami, Marek nadal niechętnie podejmuje próby zaprzyjaźnienia się z pozostałą częścią swojej klasy. Rafał jest jedyną osobą w klasie, której ufa. Nieprzystosowanie szkolne. Marek nadal systematycznie chodzi do szkoły, nieznacznie opuścił się jednak w nauce. Zauważalne jest polepszenie się kontaktów z Martą i Sławkiem, którzy przestali już tak bardzo dokuczać koledze. Nasilenie zachowań antyspołecznych. Marek przestał być agresywny w stosunku do Marty. Przeprosił ją za to, co zrobił. Pogodzili się i zażegnali zacięty konflikt, jaki był między nimi, choć nadal nie są przyjaciółmi, to zaczęli się przynajmniej tolerować wzajemnie. Kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych. U diagnozowanej osoby występuje zaniżona samoocena. Jest zamknięta ona w sobie i nieśmiała. Nie ma jednak większych problemów z nauką. Nadal zdobywa dobre wyniki w nauce. Wnioski. Marek, uczeń 6 klasy, jest dzieckiem zdolnym i bardzo wrażliwym. Zwrócił na siebie uwagę, gdy dokonał kradzieży 200 zł z plecaka Marty. Wtedy ujawniła się jego agresja wobec rówieśników. Według Marka to nie on jest winny temu, co się stało, choć przyznaje się do kradzieży. Za to, co się stało, obwinia Martę i niechęć do niej. Twierdzi, że to ona była głównym powodem całego zajścia. Brak akceptacji w klasie był przyczyną negatywnych zachowań Marka. Chłopak nie znosi uwag na temat własnej urody, które to uwagi w formie docinek padały ze strony Marty i innych osób z klasy. Kradzieży dokonał z chęci zemsty na Marcie. Dobre warunki materialne chłopca nie chronią go przed agresją, która pod wpływem stresowej atmosfery w klasie uwolniła skumulowane w chłopcu emocje. Dobrze, że cały konflikt został zauważony i sprostowany, gdyż pozostawienie tej sprawy mogłoby doprowadzić do deprywacji potrzeb chłopca związanych z byciem akceptowanym oraz z potrzebą przynależności, jak również nauka szkolna mogłaby ulec załamaniu. Marek opuściłby się w nauce, co byłoby niekorzystne dla takiego zdolnego chłopca jak on. Trzeba by było też liczyć się z tym, iż szukając akceptacji, dziecko trafiłoby do złego otoczenia, które by pogłębiało właśnie jego postawę antyspołeczną. Pseudogrupa mogłaby powiązać Marka ze światem przestępczym, gdzie kradzież byłaby liczącą się wartością. Marek wiele zawdzięcza matce, która otoczyła troskliwą opieką chłopca i w rozmowach wspierała go całym sercem. Także grono pedagogiczne przyczyniło się do tego, iż bariera komunikacyjna między uczniami w klasie została pokonana. Teraz trzeba czasu, aby całkowicie zniknęła. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Jednocześnie dziękuję za to, że już powoli wpływają do mnie Państwa diagnozy. Prosiłabym może jednak, żeby forma, w jakiej wpływają, była taka trochę bardziej staranna, ponieważ Państwo troszkę do tej staranności nie przykładacie wagi, a jednak są to prace na zaliczenie przedmiotu, więc prosiłabym tutaj trochę nad tą starannością jeszcze popracować. Ale widzę, że diagnozy spływają, co do zasady robione są poprawnie. Myślę jeszcze, że ta dzisiaj przedstawiona przeze mnie uzupełni Państwa wiedzę na temat sposobów diagnozowania rzeczywistości. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.